Dobry wieczór Państwu, zanim Janek mnie tutaj podłączy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie Oli, Mateuszowi, Jankowi, jak również wykonać głęboki ukłon w stronę Instytutu Polskiego w Tokio, a w szczególności w kierunku dyrektora Instytutu, pana Mirosława Łuczko, dzięki któremu mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Tak się szczęśliwie składa, że pracujemy wspólnie nad kilkoma projektami i nadarzyła się okazja, aby połączyć wizytę z zaproszeniem. Jeszcze dodam tylko krótko, że ja nie mówię zbyt często w języku polskim, od dłuższego czasu mieszkam za granicą, więc obawiam się, że będę się wspierał notatkami. Ja powiem kilka słów, mam nadzieję, dosyć krótko o architekturze w kontekście rzemiosła w ramach warsztatu pracy architekta. Jeszcze dodam tylko szybko, że oryginalnie zostałem zaproszony do wzięcia udziału w spotkaniu na temat Global Local, czyli to się chyba nazywało, jeżeli dobrze pamiętam, Glocal. I zapewne z racji tego, gdzie obecnie mieszkam i co działo się wcześniej w moim życiu. I zastanawiałem się przez chwilę, czy rzemiosło to jest coś, o czym mogę coś ciekawego opowiedzieć, ale po chwili doszedłem do wniosku, że faktycznie może i lepiej się stało, bo tak naprawdę wbrew pozorom działalność naszej pracowni, którą prowadzę wspólnie z Emiko Hayakawa, ma wiele wspólnego z rzemiosłem. Jedną z cech charakterystycznych rzemiosła, takiej definicji tego pojęcia, przynajmniej w tradycyjnym sensie tego słowa, znaczenia, jest niewielka skala działania, my właśnie w takiej skali operujemy. Rzemiosło to działalność uzupełniająca produkcję na skalę przemysłową. Wspomniałem o tradycyjnym rozumieniu tego słowa, tego pojęcia, bo w dzisiejszych czasach w związku z postępującym nieustannym unowocześnieniem procesu wytwarzania dochodzi do zatarcia tych różnic pomiędzy rzemiosłem i produkcją. Podobnie jest według mnie w zawodzie architekta, jak zapewne w każdym innym. Szybki rozwój technologiczny wymaga często daleko idących zmian. Myślę, że szczególnie w naszym przypadku twórczość wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Ja podzieliłem tą dzisiejszą prezentację na dwie części, które mam nadzieję, że się ze sobą dosyć ściśle łączą. Pierwsza to jest krótkie wprowadzenie, kilka słów na temat tego, co nas fascynuje. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, co nas interesuje i jaki to ma wpływ na to, co robimy. Mając nadzieję, że pozwoli to pokazać fundamenty, na jakich bazuje ta nasza działalność. W drugiej części pokażę projekt domu, który niedawno skończyliśmy, próbując nawiązać do tematu dzisiejszego spotkania. Myślę, że to, co nas połączyło, to znaczy mnie i mojego partnera w pracowni, to było od zawsze zainteresowanie sztuką. Jest to dla nas tak naprawdę niekończące się źródło inspiracji i trwająca stymulacja w twórczym procesie pracy. Coś, co ma olbrzymi wpływ na to, co robimy, jak myślimy. Obszar naszego zainteresowania to pole działań znajdujące się pomiędzy sztuką a architekturą. Jest to często terytorium sformułowane na chwilę. Tymczasowa konstrukcja, która pozwala nam zobaczyć rzeczy w zupełnie innym świetle. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w pewnym sensie znudzeni fiksacją społeczeństwa, dzisiejszego społeczeństwa, obiektem i jego rolą, jaką obecnie odgrywa. Jesteśmy zainteresowani raczej tym, co dzieje się pomiędzy lub obok, czyli krótko mówiąc przestrzenią. To, co wydaje się dla nas istotne, to zobaczyć i zrozumieć treść. Jednym z artystów, raczej może artystką, którą bardzo lubimy u nas w pracowni, jest Rachel Whitred. Jest Brytyjka, najbardziej chyba znana ze swoich rzeźb, które przyjmują formę odlewów. To jest przykład, który się nazywa House, z bodajże 1993 roku. I to chyba jedna z najbardziej znanych projektów, gdzie Rachel odlała wnętrze całego wiktoriańskiego domu, który był potem wystawiony w oryginalnej lokalizacji. To odlewy często wydają się podkreślać fakt, że obiekty, które pokazują, czy też raczej przedstawiają, nie są tymi samymi obiektami. To odlewy są próbą zamrożenia przestrzeni pomiędzy, które reprezentują coś, co wydaje mi się, że można próbować opisać w cudzysłowie na skraju, wewnątrz i na zewnątrz. Jest to również coś, co uważamy za niezwykle istotne w patrzeniu, czy też może nawet istotniejsze w widzeniu architektury. To jest kolejny z artysta, malarz, niemiecki malarz Blinky Palermo. Jedna z wielu postaci, która się pojawia u nas w pracowni. I to jest obraz zatytułowany Kompozycja z 8 czerwonych prostokątów, jeżeli dobrze to przetłumaczyłem. To, co jest tutaj według mnie najciekawsze, to fakt, że trudno jest odróżnić, kiedy patrzymy na ten obraz, co jest tak naprawdę tutaj istotne. Czy to są prostokąty same w sobie, czy może raczej 8 otworów w białym płótnie, które okazuje naszym oczom czerwony kolor pod spodem tego płótna. Taka dwuznaczność jest często tym, co chcemy badać w naszych projektach, w tym, co robimy. Coś, co pozwala zobaczyć zwykłe przedmioty w inny sposób, z innej perspektywy. I pozwala nam chyba odkryć ich nowe znaczenie. Precyzja łączenia, logika tego, w jaki sposób elementy razem się ze sobą łączą, to jest także coś, co według nas jest niezwykle istotne w warsztacie architekta. To, co widać na slajdzie, to przykłady japońskich sposobów łączenia drewna, tak zwane połączenia ciesielskie. One się fachowo nazywają po japońsku tsugite. I sposób, w jaki te elementy łączą się ze sobą, jak również same elementy, są bardzo ważne. Zrozumienie tego i zbliżenie do skali, w jakiej pracują rzemieślnicy, wykonawcy, z którymi spotykamy się na co dzień, to jest według mnie kluczowa sprawa w pracy w zawodzie, który wykonuję. Estetyczna wartość konstrukcji, sposobu budowania ma także bardzo duży wpływ na to, co powstaje, jak również bierze udział w reprezentacji architektury na końcu. Bez względu na to, czy jest to widoczne, czy nie, skala przybliża nas do rzeczywistości, od której często architekci i ich obecna twórczość jest oderwana. Jest to oczywiście w pewnym sensie również ograniczenie, ale według mnie ta limitacja jest w jakiś sposób ciekawa. Powoduje, że to, co powstaje, ma zazwyczaj bardzo indywidualny charakter. Posiada wartość intelektualną, którą trudno uzyskać w procesie produkcyjnym na większą skalę. Jakiś czas temu zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie domu pod Warszawą dla 4-osobowej rodziny. I to jest działka w Józefowie, na której ten dom w tej chwili już stoi. I to jest zdjęcie, kiedy pierwszy raz odwiedziliśmy tak naprawdę tą lokalizację. I to otoczenie, las, gęsty las sosenny, w jakiś naturalny sposób stał się motywem przewodnim całego projektu. Zaczęliśmy od takiego rekonesansu i próby opisania kontekstu schematycznym rysunkiem, który pokaże to miejsce i pomoże nam znaleźć jego charakterystykę. Widać tutaj może bardzo delikatnie zarys drogi, która już wtedy istniała. W tej chwili ta sytuacja się zmieniła diametralnie, zbudowało się bardzo wiele domów, pojawiło się kilka kolejnych dróg. Natomiast wtedy tak naprawdę poza lasem, poza drzewami nie było nic. Była taka swobodna przestrzeń bez wyraźnego kierunku i postanowiliśmy poszukać architektury o takim charakterze. To jest obraz autorstwa Ellsworth Kelly, kolejna postać, która jakąś istotną rolę odgrywa u nas w pracowni. To jest obraz zatytułowany Green, Blue and Red. To jest amerykański malarz i rzeźbiarz związany z ruchem Hard Edge Painting i szkoły minimalistycznej. Jego prace, to co jest dla mnie ciekawe, posługują się technikami, które podkreślają prostotę formy. On często wykorzystuje te jaskrawe kolory, żeby coś uwypuklić i podkreślić. Według mnie, patrząc na ten obraz, pojawia się oczywiste pytanie poszukiwania formy pomiędzy jednym a drugim kształtem. Wydaje mi się również, że często pomimo oczywistych odpowiedzi, czy to jest jeden czy dwa, można szukać alternatywy. I próba znalezienia formy w naszym przypadku również skończyła się tą alternatywą. Szukaliśmy kształtu, który składa się z tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałem przed chwilą, i odzwierciedla jednocześnie charakter miejsca, czyli lasu, takiej otwartości, swobody. To był dość długi proces uczenia się chyba i szukania a ten plan, który widać na slajdzie, jest jego efektem. Zasadniczo las nie ma zdefiniowanego kierunku i dom nie próbuje się odnosić do czegokolwiek, co mogłoby zostać tam znalezione. Próbowaliśmy znaleźć formę, która będzie prosta i wyrazista w formie, ale jednocześnie pozostająca w dialogu z neutralnym kontekstem. Trochę jak taki kamień znaleziony w lesie. Kolejnym etapem pracy przy tym projekcie była oczywiście praca z modelem, bo jest to coś, co robimy na co dzień i trudno tak naprawdę się dla nas bez tego obejść. I to była poszukiwanie tego trzeciego wymiaru, tej wolumetrycznej formy. I dodam może tutaj jako ciekawostkę, ja osobiście byłem od zawsze zafascynowany, zawsze mnie fascynował temat dachów, a w szczególności tego, jakie miejsce zajmuje w naszej kulturze ten dwuspadowy, symboliczny wręcz kształt, generujący nasze najwcześniejsze, chyba zapamiętane podświadomie wyobrażenie o domu. Taki dach jest dla mnie symbolem, który zawiera w sobie w sumie bardzo prymitywne odczucia. Ten rodzaj dachu to w pewnym sensie dla mnie esencja kształtu, który dotyka bardzo wrażliwych obszarów wewnątrz nas. Od początku życia każdy z nas chyba pozostaje i przyswaja katalog podstawowych kształtów i form, które funkcjonują i mają określone jednocześnie znaczenie w naszym społeczeństwie. I dla mnie dom zawsze był związany z dwuspadową formą dachu, więc rozmowa z inwestorem w tym przypadku, który de facto z założenia nie chciał innej formy tego budynku, była czymś naturalnym. Kolejnym krokiem było oczywiście szukanie, w jaki sposób wnętrze tego domu mogłoby się połączyć z zewnętrzem. Chcieliśmy podkreślić to, co znaleźliśmy na początku i wydawało się najistotniejsze w tym środowisku, czyli tej swobody. I losowo rozrzucone otwory wydawały się najbardziej adekwatne. I to ten slajd pokazuje akurat jedno ze studiów pokazujących chyba raczej zasadę, bo w tej chwili ten projekt wygląda troszeczkę inaczej. Od początku pracy przy tym projekcie i myślę, że nie tylko przy tym konkretnym projekcie, zawsze szukamy chyba tak naprawdę jakiejś kulminacji, jakiejś przestrzeni wspólnej. Chcieliśmy także tutaj, pojawiła się, pomimo dosyć małego metrażu, ten dom ma około 250 metrów kwadratowych, przestrzeń łącząca wszystkich domowników. Coś wyjątkowego, co nabierze chyba innego znaczenia w skali takiego małego domu. Szukaliśmy również zróżnicowania tych przestrzeni, dający pewnego rodzaju oddech, co nie było łatwe, ale było istotne. Za chwilę pokażę, co z tego wynikło. Jest to o wiele bardziej zróżnicowana przestrzeń, natomiast pozostała cały czas, ta przestrzeń ma cały czas charakter otwarty, a jest to coś, na czym nam zależało. To jest jeden z architektów, jeden z moich ulubionych tak naprawdę architektów, Kazuo Shinohara. I to jest projekt domu w Seijo z 1973 roku. To, co dla mnie ciekawe, to, że architektura Shinohary jest bardzo prosta, ale przestrzenie niosą ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Jest dużo energii, która jest wygenerowana poprzez dosyć proste, przynajmniej z pozoru, działanie. Po bliższym jednak przyjrzeniu się jest to bardzo złożona architektura. Jest efektem bardzo długiego procesu myślowego, niezwykłej logiki i konsekwencji w działaniu i zapewne również determinacji w drodze do osiągnięcia celu. I to, co mnie osobiście interesuje w architekturze, to pole, jakie ona daje do myślenia. Moment refleksji, który może ujawnić nieoczekiwany potencjał, jak również powstająca przestrzeń mierzona w ramach proporcji wnętrza, światła, jakim operuje, czy skali. To, co chyba próbuję powiedzieć w tej chwili, to, że nie są to przypadkowe, wynikowe przestrzenie, ale jest to coś, co ma znaczenie, tak jak możemy to obserwować na przykład w przypadku Louis Kahna. Konstrukcja, materiał czy proporcje, wszystko odgrywa tutaj swoją ważną rolę. To jest rzut.
parteru. To jest wejście. Ten rzut jest dosyć pragmatyczny, wydaje mi się logiczny. To jest część dzienna, otwarta. Dom jest podzielony, można powiedzieć, na dwie strefy, taką otwartą i bardziej intymną na piętrze. Ta część parterowa to jest również część dzienna, a góra to jest część nocna, oddzielona czy też łącząca schodami, które za chwilę pokażę. To jest pokój gościnny, garaż, salon połączony z dwukondygnacyjną jadalnią i kuchnia. To, co było istotne dla nas w projektowaniu tego domu, to było połączenie, o którym wspomniałem, wnętrza z zewnętrzem. I tak naprawdę w każdym momencie, w którym, kiedy znajdujemy się wewnątrz domu, szukaliśmy tego wyjątkowego połączenia z lasem, który jest na zewnątrz, który otacza ten dom. I to jest slajd, który pokazuje to, co widzimy, kiedy otworzymy drzwi frontowe. To jest zbliżenie i tutaj możliwość wyboru tak naprawdę. Po prawej stronie to jest salon z tarasem i dużym przeszkleniem na południową stronę. Lewa strona to jest widok na kuchnię i jadalnię. To jest kuchnia i jadalnia po lewej stronie z doświetleniem od góry i dwukondygnacyjną przestrzenią, którą widać tutaj chyba troszkę lepiej. Jest ponownie salon. I teraz wchodzimy na górę. I to, co widać w środku tego planu, to są schody, które łączą, ale jednocześnie dzielą. Wchodzimy tymi schodami na górę do bardziej intymnych przestrzeni, które chyba obecnie nie pokażę. I widać, że skala się zmienia. Jeszcze jeden widok z powrotem w dół. To są elewacje skończonego już domu. Widać chyba dosyć wyraźnie, że te okna są rozrzucone i również ich skala jest zróżnicowana. Widać chyba także, że dach został tak naprawdę kolejną elewacją, która jest postrzegana jak jeszcze jedna ściana, która scala cały budynek. I to jest widok od tak zwanego ogrodu, tak to nazywamy, chociaż dom jest otoczony lasem i pomimo tego, że powstało wiele budynków wokół. Budynek jest troszkę wyższy od strony ulicy, a niższy od ogrodu, zmiana tej skali. Zróżnicowanie rozmiarów okien pojawiających się przypadkowo, każde z nich próbuje kadrować troszkę inny fragment lasu. Użyte materiały, tak jak tutaj widać, jest to szara cegła, są dosyć skromne, ale mają za zadanie komplementować bryle tego budynku. Szara cegła, która została wybrana na wykończenie elewacji wraz z dachem, który jest pokryty stalą tytanowo-cynkową, tworzą monolityczny charakter, który kończy według mnie proces konsolidacji jako całości. Elewacje, co jest trochę zamierzonym, niezamierzonym efektem, są dosyć mocno animowane poprzez cień okolicznych sosen. To jest zachodnia strona, które zostały świadomie pozostawione jak najbliżej domu. Mówię, że trochę nie zapowiedziałem, że trochę niezamierzone, dlatego że wczoraj spędziliśmy 7 godzin fotografując tylko jedną elewację, głównie dlatego, że tak naprawdę co 10-15 minut ta elewacja zmieniała się dzięki temu, w jaki sposób reaguje z lasem na zewnątrz. I to jest widok domu od frontu. Dziękuję.